Naszym gościem jest Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Dzień dobry, panie premierze.
Witam, panie redaktorze.
Panie Janusz Rzeczkiewski. Panie premierze, czego dowiedzieliśmy się o Polsce w ostatnich dniach, ostatnich tygodniach w kontekście epidemii koronawirusa, w kontekście sprawności państwa, w kontekście tego, jak reagujemy na zagrożenie?
Dowiedzieliśmy się, że w sytuacjach zagrożenia polskie państwo działa bardzo sprawnie, a polskie społeczeństwo zachowuje się niezwykle odpowiedzialnie. Skala nieuzasadnionej paniki, która dopada część społeczeństw Europy Zachodniej, w Polsce jest zdecydowanie mniejsza. Raczej takie powszechne jest poczucie z jednej strony powagi i odpowiedzialności po stronie obywateli, a z drugiej strony dużej determinacji i fachowości po stronie służb państwowych. I od razu chcę powiedzieć, że gdy mówię o służbach państwowych, to nie mam na myśli nas ministrów, a w każdym razie nie tylko nas ministrów, ale przede wszystkim personel lekarski, główny inspektorat sanitarny. Wszystkie te służby, które wspierają szpitale i służby medyczne w reagowaniu na ewentualność pojawienia się epidemii.
Czyli nie obawiał się pan również, żeby przyjechać do Zielonej Góry, do miejsca, które tutaj żartem określaliśmy strefą zero, gdzie w końcu pierwszy ten przypadek został wykryty?
Nie, zupełnie się nie obawiałem i nie ma żadnych powodów do niepokoju. Oczywiście wszyscy, i pan redaktor, i ja, i każdy ze słuchaczy, powinniśmy się stosować do zaleceń głównego inspektora sanitarnego, czyli jednak przestrzegać w większym stopniu niż w spokojniejszych czasach zasad higieny. Natomiast moja wizyta w Zielonej Górze oczywiście ma związek z tym, że ten pierwszy pacjent trafił do szpitala uniwersyteckiego na Uniwersytecie Zielonogórskim, podległym ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego. Stąd ta wizyta, stąd spotkania i z władzami uczelni, i z władzami szpitala.
Jest pan na bieżąco z tymi informacjami dotyczącymi tego, w jaki sposób tutaj szpital jest przygotowany, i to są krzepiące informacje?
To są krzepiące informacje. My zdajemy sobie oczywiście wszyscy sprawę z tego, że skala potrzeb w przypadku wszystkich szpitali, a już zwłaszcza szpitali, które opiekują się chorymi na koronawirusa, jest bardzo duża, ale zdecydowaliśmy, mówię teraz o rządzie, że uruchomimy wszelkie niezbędne środki finansowe, aby funkcjonowanie takich szpitali, opieka nad pacjentami, a przede wszystkim zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby było naszym priorytetem.
Zadałem panu pytanie o to, czego dowiedzieliśmy się o Polsce. Teraz zadam pytanie o to, czego dowiedzieliśmy się o politykach, którzy te sprawy koronawirusa komentowali. To komentowali w różny sposób.
Komentowali w różny sposób, ale w sytuacjach pewnego jednak zagrożenia, to ja uważam, że trzeba koncentrować się na tym, co nas Polaków i nas polityków łączy. Z uznaniem odnotowuję fakt, że opozycja i w Sejmie, i w Senacie głosowała za rządowym projektem ustawy, a pojedyncze wypowiedzi, które padły, a niestety także tutaj w województwie lubuskim, które były podyktowane chyba jednak zbyt dużymi emocjami politycznymi, żeby nie powiedzieć, że były elementem gry politycznej. Spójrzmy na te wypowiedzi zasłony milczenia.
Czy to oznacza, że koronawirus przykrył to życie polityczne, kampanię, toczącą się kampanię prezydencką?
Częściowo tak, i chyba to nam, politykom wszystkich partii, wystawia dobre świadectwo, że potrafimy odłożyć na bok coś, co jest bardzo ważnym wydarzeniem dla polityków, myślę, że także dla obywateli, mam na myśli kampanię prezydencką, a przede wszystkim, że potrafimy w wielu sprawach związanych z tą chorobą, w większości spraw, mówić jednym głosem. Natomiast kampania będzie się toczyła, nie ma w tej chwili podstaw do tego, żeby na przykład odwoływać imprezy masowe, żeby odwoływać spotkania kandydatów z wyborcami. Trzymamy rękę na pulsie, jeżeli taka potrzeba by się pojawiła w tym czy innym regionie, a czasami nawet mieście, mieście, to oczywiście odpowiednie decyzje będą zapadały bezzwłocznie.
Jeden z kandydatów zaproponował, czy dopuścił taką możliwość, że być może wybory powinny odbyć się później, żeby ta sytuacja nie wpłynęła na przykład na niską frekwencję.
Słyszałem tę wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo to on jest autorem tej propozycji. Dzisiaj nie wydaje się, aby istniały podstawy do podejmowania, nawet do snucia takich przypuszczeń. Odpukać, ja wierzę, że do epidemii w Polsce nie dojdzie, że te przypadki koronawirusa będą przypadkami pojedynczymi. No, wszyscy czekamy też na lepszą pogodę, bo wiadomo, że ten wirus jest bardzo nieodporny na słońce.
Zima w tym roku łaskawa i rzeczywiście ta temperatura nie była specjalnie dojmująca. Panie premierze, no nie uciekniemy od polityki, od spraw bieżących związanych no, chociażby z piątkowym, późnowieczornym briefingiem prezydenta i premiera, także przedstawicieli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji czy Rady Mediów Narodowych w sprawie ustawy i rekompensaty z tytułu utraconego abonamentu dla mediów publicznych. Jak ocenia pan decyzję prezydenta i tą całą sytuację?
Cieszę się z tej decyzji. Głosowaliśmy w sposób przemyślany w Sejmie, a potem nasi koledzy w Senacie za tą ustawą. I ważne dla nas jest to, że pan prezydent przychylił się do naszej inicjatywy. Natomiast my też otrzymaliśmy od pana prezydenta ważną lekcję, dlatego że uwarunkował on swoją pozytywną decyzję od przekazania odpowiednio większej części tej dwumiliardowej kwoty na potrzeby rozgłośni regionalnych, czy ośrodków regionalnych, takich jak
Zielonogórski. W którym się znajdujemy w tej chwili.
Więc właśnie, no, zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacja finansowa tych ośrodków regionalnych, delikatnie mówiąc, pozostawia wiele do życzenia i tutaj jednym z warunków pana prezydenta była gwarancja po stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale także przyszłego prezesa telewizji publicznej, że te środki będą rozdzielane w sposób równomierny.
Powiedział pan przyszłego prezesa telewizji, bo to wynika wprost także z tego briefingu. Choć zdania Krzysztofa Czabańskiego by było trochę w takim zawieszeniu i niedopowiedzeniu.
Nie, no ta sprawa jest jednoznaczna. Jesteśmy poważnymi ludźmi. Jacek Kurski podał się do dymisji. Wszyscy członkowie Rady Mediów Narodowych poparli ten wniosek o dymisję.
Użył słowa dyspozycja.
Dyspozycja to było określenie, które padło w liście, no rzeczywiście niewiążącym formalnie, prawnie, liście Jacka Kurskiego do pana prezydenta Dudy, natomiast no, oprócz tego złożył formalną dymisję i ta dymisja została przez Radę Mediów Narodowych przyjęta.
To jak pan ocenia, jakie były główne zarzuty wobec Jacka Kurskiego jako prezesa telewizji? Jak telewizja zmieni, czy powinna zmienić się pod nowym kierownictwem?
Nie chcę roztrząsać tej sprawy. Nie jest tajemnicą, że nie należałem do jakichś wielkich entuzjastów działalności pana prezesa Kurskiego. Liczę na to, że jego następca będzie czy nada w telewizji publicznej, bo to o niej mówimy w tej chwili, no charakter bardziej umiarkowany, mniej zależny od emocji politycznych.
Stawiamy kropkę, ale muszę zapytać również o sytuację porozumienia, także porozumienia w województwie lubuskim, bo po wyborach parlamentarnych, jakkolwiek porozumienie w skali kraju zyskało parlamentarzystów, no to jednak w województwie lubuskim tego parlamentarzystę porozumienie straciło, co nie zmienia faktu, że nadal pracujecie nad rozwojem struktur tutaj na ziemiach zachodnich.
Spotkałem się w sobotę z moimi koleżankami, kolegami z porozumienia lubuskiego. Rzeczywiście, o ile w skali całego kraju nasza reprezentacja parlamentarna zdecydowanie wzrosła i jestem bardzo zadowolony z rozwoju struktur, o tyle tutaj w województwie lubuskim nie odnieśliśmy sukcesu. No i zastanawiałem się teraz, jak tę sytuację zmienić. Czasu mamy sporo, dlatego że następne wybory odbędą się za 3 lata. Wierzę, że zarówno w wyborach samorządowych 2023, jak i w wyborach parlamentarnych, które się odbędą mniej więcej więcej w tym samym czasie odzyskamy tutaj nie tylko dawne wpływy, ale zdecydowanie te wpływy poszerzymy.
Czy możliwe są transfery, angaż jakichś znanych postaci na terenie naszego województwa w szeregi porozumienia?
To prawda, że pojawiają się nowe osoby. Wkrótce wszystkie fakty będą znane, na razie za wcześnie, żeby uprzedzać.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Polskiego Radia Zachód był wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, pan Jarosław Gawin.
Dziękuję bardzo.